Część czwarta. Poczytamy teraz teksty, które są trochę odmienne niż poprzednie. Przy ich lekturze musimy pamiętać, że to teksty, które zostały napisane kilkanaście wieków temu. Dotyczą miejsc bardzo odległych od nas oraz innej kultury, więc pewne rzeczy w nich mogą nas szokować lub zaskakiwać, pomimo całej przenikliwości psychologicznej, którą w nich odnajdziemy. Poczytajmy sobie teraz o mniej znanym mnichu, Izaaku, który był kapłanem w celach. Byliśmy już w Sketis, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Kairem a Aleksandrią, natomiast kilkanaście kilometrów na północ od niej była druga osada monastyczna, która nosiła nazwę Cele, czyli greckie Kelia. Była ona starsza, zbudowali ją Antoni i Ammun i funkcjonowała do końca VIII lub początku IX wieku. Padła dlatego, że Arabowie w pewnym momencie narzucili wszystkim mnichom chrześcijańskim nadmierne podatki. Najpierw zamknięto klasztory żeńskie, a potem bardzo dużą liczbę męskich. Wróćmy zatem do Abby Izaaka. Na początek historia, jak został kapłanem w celach. Przyszli kiedyś ojcowie, aby uczynić Abba Izaaka kapłanem. On dowiedział się o tym, uciekł do Egiptu i tam na pewnym polu ukrył się w sianie. Ojcowie wyruszyli za nim w pogoń i trafili na to samo pole. Tam zatrzymali się na krótki odpoczynek, bo już była noc. Osła puścili luzem, żeby się pasł. Otóż osioł poszedł i stanął sobie koło starca, tak że rano, szukając osła, znaleźli także Abba Izaaka. I zdumieli się. Chcieli go też związać, ale im nie pozwolił, mówiąc: nie będę już uciekał. To wola Boża i znalazłbym ją wszędzie, dokądkolwiek bym przyszedł. Wracamy do żelaznej zasady interpretacji. Jeśli nas coś drażni, to jest z Biblii. A co nas może tu drażnić? Osioł. Tymczasem w Księdze Liczb mamy oślicę Balaama, która obwieściła prorokowi wolę Bożą. Szedł, żeby przekląć Izraela, a oślica zobaczyła anioła, którego dosiadający jej jeździec nie zobaczył i uratowała go przed śmiercią z ręki Bożego posłańca, chociaż prorok ją bił. Wtedy ona do niego przemówiła: cóż ci uczyniłam, że mnie zbiłeś już trzy razy? Czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz, odkąd jesteś aż po dzień dzisiejszy? Czy miałam zwyczaj czynić ci coś podobnego? Tutaj osioł znalazł uciekającego Izaaka. Nawiasem mówiąc, jeśli uciekał przed powołaniem, to jest podobny także do Jonasza. Nie da się jednak uciec przed głosem Bożym, tym bardziej, że osioł okazuje się mądrzejszy od niego, bo go odnajduje. Tym samym ta sytuacja jest trochę ironiczna. Teraz popatrzmy jeszcze na aspekty geograficzno-historyczne. Po pierwsze, dlaczego Izaak nie chciał być kapłanem? Tu splatają się dwa wątki. Pierwszy, poprawny politycznie, mówi, że nie chciał święceń z pokory, bo uważał, że nie jest ich godny. Wydaje się jednak, że ta niechęć miała drugie dno. Mianowicie wtedy w Egipcie kapłan był przywiązany na stałe do miejsca zamieszkania, a oni lubili podróżować. Po święceniach więc musiał już tam zostać, a on pewnie nie miał ochoty być przykuty do cel. Po drugie, dowiedział się o tym i uciekł do Egiptu. Musimy pamiętać o tym, że mowa tu o tym wąskim, zielonym pasie wzdłuż Nilu, więc on uciekł nad rzekę, czyli jakieś kilkadziesiąt kilometrów. To znaczy, że biegł dość długo i to, że oni go znaleźli, to niesamowity zbieg okoliczności. Jaki jest wniosek z tego apoftegmatu? Mnisi chcą związać Izaaka, a on na to odpowiada, że już nie będzie uciekał, bo zrozumiał, że święcenia to wola Boża i znalazłby ją wszędzie, dokądkolwiek by przyszedł. Jeżeli on chce, by ten mnich był wyświęcony, to w innych miejscach też chcieliby go zrobić kapłanem, więc rezygnuje z uciekania. Deus vult. Ten apoftegmat trochę przypomina inny, bardzo piękny, choć anonimowy, o tym, że jeden z braci cierpiał na straszne pokusy, więc siedział w swojej celi, ale w końcu nie wytrzymał i powiedział: mam tego dość, odchodzę. Usiadł na macie i zaczął zawiązywać sandał. Popatrzył w prawo i zobaczył identycznego jak on sam. Przestraszył się, bo zrozumiał, że to zły. Ta druga postać, też zawiązując sandał, zapytała go: przede mną uciekasz? Dokądkolwiek pójdziesz, ja tam będę przed tobą. Ta sama sytuacja, co z Abbą Izaakiem, tylko radykalnie inny oponent. Zmieniając miejsca pracy czy życia, człowiek nie ucieknie przed swoimi problemami. One go zawsze znajdą. Trzeba je rozwiązać w sobie. Izaak ucieka przed Bogiem jak Jonasz, a ten próbuje uciec przed samym sobą. I w jednym, i w drugim przypadku jest to niemożliwe. Drugi apoftegmat. Opowiadał Abba Izaak: gdy byłem młody, mieszkałem u Abba Kroniosa. Zawsze było tak, że młody mnich usługiwał staremu Abba, a on nigdy nie wydawał mi żadnych poleceń, chociaż był już stary i ręce mu drżały. Sam wstawał i podawał kubek mnie i wszystkim innym. Potem mieszkałem u Abba Teodora z Ferme. Z tego wynika, że Kronios zmarł, skoro Izaak poszedł do innego Abba. I on też nie posyłał mnie do żadnej pracy, ale nawet sam stół zastawiał i mówił mi: bracie, jeżeli chcesz, chodź się posilić. Ja zaś mówiłem do niego: Abba, przyszedłem tutaj po to, by ci służyć. Dlaczego nie wydajesz mi żadnych poleceń? Starzec nigdy mi na to nie odrzekł ani słowa. Poszedłem więc i opowiedziałem o tym innym starcom. Oni przybyli do niego i powiedzieli: Abba, ten brat przyszedł do twojej świątobliwości po to, by ci służyć. Dlaczego nie dajesz mu żadnych poleceń? Starzec im odpowiedział: czy to ja jestem opatem klasztoru, żebym mu rozkazywał? Ja mu nie mówię nic, ale jeżeli zechce, będzie tak robił, jak widzi, że ja robię. Odtąd, ilekroć starzec miał coś zrobić, spieszyłem pierwszy i sam to robiłem. A on cokolwiek robił, robił w milczeniu. Tak też i mnie nauczył pracować w milczeniu. Mamy tu do czynienia z realizacją wskazania, które pojawia się w regule tam, gdzie święty Benedykt mówi o tym, że opat ma nauczać raczej własnym przykładem niż słowami. To jest echo tego apoftegmatu. Popatrzmy, jak mądra jest pedagogika Kroniosa. Uczeń przychodzi i mówi: czemu nie dajesz mi żadnych poleceń? A on zachowuje milczenie. Nie dlatego, że go zbywa czy nim pogardza, tylko żeby go sprowokować do jeszcze głębszego drążenia i żeby to, co mistrz ostatecznie powie, jeszcze bardziej uderzyło młodego mnicha. Ma też nadzieję, że chłopak sam się domyśli, że niepouczany sam zacznie naśladować Abbę. A tamten ciągle czeka, żeby mu powiedziano, żeby mu kazano, zero inicjatywy. Tymczasem starzec przez swoją postawę tak go nauczył, że zostało mu już do końca życia. Gdyby mu kazał siebie naśladować, to by po młodym spłynęło, a że sam tego doświadczył, to zostało w nim na zawsze. Zresztą to chyba jest wspólne doświadczenie, że do czego sami w trudzie dochodzimy, to nam zostaje. Taki właśnie jest sens tego apoftegmatu. Na marginesie dodam, że Abba Kronios jest znany też z innego tekstu. Mawiał: pies jest lepszy ode mnie, bo i miłość ma, i na sąd nie pójdzie. Wróćmy do naszego starca. Mówiono o Abba Izaaku, że jadał w swoim chlebie popiół z kadzielnicy mszalnej. Jakbyśmy mogli zrozumieć ten dziwny tekst? Zacznijmy od chleba. Ich pieczywo nie było takie jak nasze. Piekli je 2 razy w roku i potem suszyli na słońcu, więc on bardzo szybko zaczynał przypominać konsystencją kamień. Z wyglądu te chleby przypominały nasze bułki. Jak zabierali się za jedzenie, to wkładali pieczywo do miseczki, zalewali wodą, posypywali solą, żeby zatrzymywać wodę w organizmie, rozdrabniali i to jedli. Dosypywanie do tej zupy popiołu z kadzielnicy mszalnej miało Izaakowi kojarzyć się i przypominać o mszy świętej oraz komunii. Nawet kiedy Abba jadł, miało to odniesienie do sakramentów świętych. Było ciągłym wspominaniem na Pana Boga. Dzisiaj, żeby o tym pamiętać, nosimy medaliki, różańce, a on miał właśnie taką praktykę. Kadzielnica to jest też symbol obecności Bożej. W Starym Testamencie używano kadzidła między innymi po to, żeby zasłonić przebłagalnię, kiedy Bóg się będzie na niej ukazywał.